Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa w programie Przystanek Życie i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pani profesor, doktor habilitowana Anna Maria Matoszczak, ekonomistka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani profesor jest też kierownikiem Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Ja tak podkreślam to, ponieważ wrócimy do tej kwestii w drugiej części, ale zacznę od pytania, które chyba nasuwa się w sposób tak naturalny, patrząc na to, co dzieje się wokół. Pani profesor, w sytuacji, kiedy ekonomia stała się bronią dzisiaj, proszę powiedzieć, czy trzeba od nowa definiować rolę ekonomii w świecie?
To trudne pytanie, ale myślę sobie, że całkiem, powiedziałabym, stara definicja ekonomii jest nadal aktualna. Ekonomia jako nauka, która bada zachowania ludzi, jednocześnie pokazując pewne relacje między celami, które chcą osiągnąć, a zasobami, które są ograniczone, które są rzadkie i które można na różne sposoby wykorzystać. I my to dzisiaj widzimy tak naprawdę w obliczu tego, co się dzieje na naszych oczach. Zasoby są rzadkie, musimy wiedzieć, jak je chcemy wykorzystać, tak żeby efekt tego był najlepszy. W takim ujęciu klasycznym, które dzisiaj trochę zmiękło, można powiedzieć tak troszeczkę kolokwialnie, nadal mówimy o tym, że to powinno być efektywne, to powinno dążyć do równowagi i powinno maksymalizować użyteczność tego, który dokonuje tych wyborów. Oczywiście dosyć dyskusyjna jest dzisiaj kwestia racjonalności. Pytanie, czy kiedy podejmujemy nasze wybory, decyzje, to czy zachowujemy się racjonalnie? Często nieracjonalnie niestety, bądź też irracjonalnie.
A proszę powiedzieć, czy jest w ogóle możliwa przewidywalność, jeśli chodzi o procesy ekonomiczne, o ich wpływ na gospodarkę, w kontekście tego, co pani przed chwilą powiedziała?
No właśnie, w tym kontekście takiej definicji, można powiedzieć, mimo wszystko klasycznej, ekonomiści mają ogromną pokusę, żeby wszystko zmierzyć, zmodelować i przewidzieć. Ale powiedzieć sobie trzeba bardzo otwarcie, że my taki okres bardzo silnego zmatematyzowania ekonomii mamy już w dużej mierze za sobą. To były chociażby jeszcze lata początku obecnego wieku. Ekonomiści mieli ogromne aspiracje, żeby wręcz zostać modelarzami. Szło o to, aby pewne działania były wystandaryzowane, one wchodziły wręcz w pewne aksjomaty. Chcieliśmy mieć pewien logiczny, dedukcyjny wywód i pewną jednostkę, która się wpisywała w te założenia. I to powodowało, że powstawały wręcz wyrafinowane technicznie modele, ale okazało się w pewnym momencie, że niestety one się oderwały trochę od rzeczywistości, że gdzieś jednostka, człowiek, jego zachowania zostały gdzieś z boku, bo okazało się też, że na te zachowania mają wpływ nie tylko czyste zmienne ekonomiczne, ale także pozaekonomiczne. Niektórzy podkreślają dzisiaj z perspektywy, że część tych modeli była wręcz odspołeczniona. Ważny też jest kontekst instytucji, który był poza tymi modelami. Kontekst historyczny, który także tych modele tego nie uwzględniały. I finał był tego taki, że jakby można powiedzieć, że ekonomiści w dużej mierze stracili z pola widzenia właśnie człowieka. A tym samym w pewnym sensie, nie można powiedzieć, że zupełnie, ale w dużej mierze ekonomia straciła pewną swoją naturalną funkcję, tak jak inna nauka, do tego, żeby dokonywać predykcji.
No właśnie, pewnie dlatego nawet wybitni ekonomiści, modelując świat, czy opisując świat w pewnych modelach, ponosili porażkę, bo te ich przewidywania kończyły się, były właściwie przez rzeczywistość i odkłamywane, ale także i całkowicie demolowane.
Mamy takich przykładów w ekonomii bardzo wiele, kiedy przewidywano coś, co się nie wydarzyło, albo wydarzyło się coś, czego nikt nie potrafił przewidzieć. I takich, można powiedzieć, objawów, czy tego, co zakłócało tą rzeczywistość, która by chciała być, miała się spełnić, była przewidywana przez model, można podać wiele. Najczęściej mówimy o tym, że są to pewne swoiste szoki popytowe i podażowe. Mhm. Większość tych zjawisk, i to też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, zależy właśnie od człowieka. To są determinanty antropogeniczne. Idąc dalej w tym duchu, można powiedzieć, takim neoklasycznym, to człowiek jest temu winny, że pewne modele okazuje się, że są bezużyteczne, bo jednak jest właśnie chciwy, bo jednak jest chytry w takim ujęciu neoklasycznym, ma pewne ambicje i te różne pobudki powodują, że właśnie dzieją się kryzysy. Kryzys roku 2008. Wojna jest takim przykładem także.
No nawet zakłócenia klimatyczne, prawda? Znaczy problemy klimatyczne też mogą mieć wpływ.
Zdecydowanie się z tym zgadzam, aczkolwiek jak powiedziałam, wprost widzimy to, na takie przełożenie ekonomiczne ma to znaczenie, a jednocześnie pośrednio także zdecydowanie kwestie środowiskowe, ponieważ jeżeli mamy jednostkę, która właśnie ma takie pobudki, o których powiedzieliśmy, to jej działania mogą się także przekładać na te problemy klimatyczne i środowiskowe. Z tych klimatycznych tylko bym powiedziała, że tak sobie zastanawiałam się nad tym kiedyś, czy jest jakiś szok, który może nie wynikać z takiej presji właśnie antropogenicznej. No nie wiem, być może trzęsienie ziemi. Czy człowiek ma wpływ na trzęsienie ziemi? Myślę sobie, że generalnie pewnie nie ma, ale na wszystkie inne związki ze środowiskiem ma ogromny wpływ.
No tak, ale jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie mogłabym zapytać o jakie procesy najbardziej zakłócają tę przewidywalność w obszarze ekonomii, gospodarki. Pani profesor dotknęła tych spraw, ale dzisiaj musimy powiedzieć, że jednak wojna jest czymś, co burzy w świecie gospodarki i nie wiem, czy ekonomii także bardzo wiele.
Zdecydowanie, ale też wracam do początku tego, co powiedziałam, że wojna się nie bierze znikąd.
Nie, no to jest działanie
człowieka. Jest człowiek, tak. Jest człowiek, jest ktoś, kto ma pewne cele w tym oczywiście. Czyli wracamy do definicji ekonomii. Ktoś, kto ma cele, badamy jego zachowania, patrzymy na te zachowania i widzimy, że ma zasoby. Oczywiście ograniczone. I finał tego jest taki, że pewne decyzje przewracają także porządek ekonomiczny, powodują właśnie szoki. Widzimy, dzisiaj mamy całą masę szoków na naszym rynku, począwszy od kwestii związanych z podażą różnych towarów. Mówimy chociażby o kwestiach paliw, tak, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić, i innych surowców i towarów. Kwestie związane z rynkiem walut, rynek pracy. To są wszystko rzeczy, których, umówmy się, że jeszcze miesiąc temu dosyć trudno było przewidzieć. A spowodowały to ewidentnie pewne żądze, które są w jednostce.
Pani profesor, czy wojna ma tylko negatywne skutki dla gospodarki? Ja wiem, że to jest pytanie, które stawia z punktu widzenia etycznego, jest pytaniem prawie trudnym do zaakceptowania, ale no powiedzmy sobie szczerze, że wojna uruchamia również pewne procesy w przemyśle zbrojeniowym, potem odbudowa i tak dalej.
Pani redaktor, oczywiście zacząć trzeba od tego, że i to trzeba podkreślić bardzo wyraźnie, że wojna jest największym okrucieństwem, jakie może spotkać jednostkę. Jest niebywałym złem i bezdyskusyjnym złem z punktu widzenia jednostki. Mamy wojnę w zasięgu ręki, widzimy, co się dzieje, widzimy tą tragedię, utratę bezpieczeństwa, domów, ojczyzny, śmierć. Oczywiście mamy też suplikacje od powietrza, wody, głodu i wojny, wybaw nas, Panie. Ale z punktu widzenia ekonomii sprawa nie jest tak jednoznaczna. Myślę, że warto na parę aspektów zwrócić uwagę, tych, które są niekoniecznie tragiczne. Powiedziała pani o kwestiach właśnie związanych chociażby z wydatkami. Mamy w ekonomii chociażby teorię cykli koniunkturalnych, Kondratiewa. On mówił, że wojna jest taką sytuacją, która powoduje, że na potrzeby wojny dokonuje się różnych wynalazków, różnych usprawnień, które potem po wojnie są wdrażane do świata cywilnego i napędzają w pewnym sensie koniunkturę, są pewnym kołem zamachowym. Masa wydatków rządowych, oczywiście na zbrojenia i sprawy wojenne, jest także w ekonomii wydatkiem, który jest częścią popytu zagregowanego. On nakręca koniunkturę. Oczywiście po wojnie, wierzymy, że się szybko skończy, kraj trzeba odbudować. To są kolejne wydatki, które trzeba poczynić. I tych aspektów jest jeszcze bardzo wiele. Na przykład pomyślmy sobie w kontekście migracji ludności. Widzimy to dzisiaj, mamy to dzisiaj za oknem. To jest pewna szansa dla rynku pracy. Oczywiście jakiś kapitał ludzki napływa. Mamy w Polsce dzisiaj problem z bezrobociem. Żaden. Jesteśmy w Poznaniu, gdzie bezrobocie jest właściwie na poziomie, można powiedzieć, higienicznym. Więc każde ręce do pracy, zwłaszcza w sektorach najczęściej nisko opłacanych. Mówimy teraz o opiekunkach do dzieci, mówimy o przedszkolankach, o nauczycielkach.
O sferze usługowej.
Sfera usług, ale też sfera na przykład usług medycznych. Ona jest bardzo chłonna. Mówimy o pielęgniarkach, mówimy o lekarzach. My bardzo chętnie przyjmiemy te osoby, więc jest jakaś nadzieja dla rynku pracy. Myślę sobie także, że wojna też może być szansą na zmianę architektury ustrojowej świata. Ja gorąco wierzę w to, że w Rosji bardzo powoli, ale jednak ta kropla będzie drążyć skałę w kierunku rynku, demokracji większej. Większej w ogóle demokracji. I to jest też jakaś dla mnie
szansa. A to nie
będą
dziesięciolecia?
Będą dziesięciolecia, ale to się będzie działo i będzie lepiej niż było 100 lat wcześniej. I w to też gorąco wierzę. Ta wojna, która jest, myślę, obecnie, to także pewne oblicze wojny klimatycznej. I o tym też myślę, że trzeba pamiętać, bo zostaliśmy nagle postawieni na własne życzenie, sami się troszeczkę może odcięliśmy, ale też widzimy i mówimy wprost o pewnej derusyfikacji różnych zasobów kopalnych, które wcale nie są, ich spalanie nie jest korzystne dla naszej planety i my musimy natychmiast wręcz wymyślić jakieś nowe sposoby. Przewodnicząca Komisji Europejskiej kilka dni temu powiedziała, że to jest pewna też szansa właśnie dla nas, żebyśmy odeszli od paliw kopalnych na rzecz większego nacisku na odnawialne źródła energii, także dla Polski. My wiemy, że to jest dla nas trudny temat, ale w tym momencie być może nie będzie wyjścia. Pewien przymus spowoduje transformację także energetyczną. I myślę sobie też jeszcze o jednej szansie takiej ekonomicznej, na to, że to jest oczywiście też pod wpływem pewnego przymusu, ale być może będą się musiały zmienić destynacje handlowe nasze, bo różne embarga, różne sankcje spowodują, że być może nie będziemy mogli już wysyłać naszych towarów, nie będziemy chcieli wysyłać.
No tak, ale możemy szukać rynków gdzie indziej. I to pokazały... zaczyna się otwierać zarówno w sferze podaży, jak i popytu. Prawda?
Pokazały to na przykład embarga, które już wcześniej było nałożone przez Rosję na właśnie polskich producentów chociażby żywności. Był moment taki, że było bardzo trudno. Jesteśmy największym producentem jabłek na świecie i Rosja kupowała od nas mnóstwo jabłek. Okazało się, że Rosja przestała nasze jabłka przyjmować, a to spowodowało, że trzeba było szukać rynków nie tylko na jabłka, na wiele też innych towarów. Na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, ale też, co ważne, zmienić technologię. Na przykład już nie sprzedawać samego surowca, ale przetworzyć te jabłka w sok. Czy koncentrat soku jabłkowego, co powodowało, że to mogło dłużej, że tak powiem, być zachowywane w magazynach, angażowało nowych ludzi do pracy, powodowało nowe miejsca pracy. Więc ja nie mówię, że wojna jest czymś dobrym, bo jak powiedziałam raz jeszcze, jest okrucieństwem, ale rodzi pewne inne obszary, gdzie może coś się zdarzyć pozytywnego. I w to gorąco wierzę.
Powiedziała pani kiedyś w jednej z dyskusji, że katastrofizm to jest stan umysłu. Co tak pani naprawdę miała pani na myśli?
I powiedziałam dalej, że właśnie coś, co dla innych jest katastrofą, dla innych może być szansą, nadzieją albo szansą. I tak jak mówię, zależy z jakiego poziomu chyba do tego podejdziemy. Poziomu jednostki jest to tragedia, raz jeszcze powtarzam. Nie chciałabym jej przeżyć, kiedy przychodzę przez dworzec nasz w Poznaniu Główny, to serce mi się kroi, jak kiedy widzę tragedię tych ludzi. Ale z punktu widzenia gospodarek, to może być nadzieja i może być szansa. Z punktu widzenia rynku pracy, rynku zbytów.
Ale mówimy to, pani profesor, w kontekście tego, co się dzieje aktualnie, ale także w czasach pokoju, kiedy nie było tego zagrożenia, to pojęcie, to poczucie tego, że dla jednych katastrofa może być szansą, a dla innych jej utratą, czy tak. Utratą nadziei, to jest zupełnie inny kontekst przecież.
Tak, inny kontekst, ale na przykład proszę pomyśleć sobie, że przed chwilą mieliśmy jeszcze tragedię, katastrofę pandemiczną. To też były tragedie pojedynczych ludzi, śmierć tych ludzi, choroby. Bardzo wiele osób ucierpiało.
A dlaczego? A dla kogo stała się to szansą?
I pomyślałam sobie, dla kogo to może być szansą? Czy to miało w ogóle cokolwiek pozytywnego?
Dla producentów leków?
Oczywiście, patrząc z takiego bardzo niskiego poziomu ekonomicznego, no producenci niektórych towarów dosyć sowicie na tym zarobili,
no,
prawda?
Maseczki.
Mówimy sobie maseczki, respiratory, płyny dezynfekcyjne, firmy sprzątające, firmy ozonujące, więc to był po prostu złoty interes, można powiedzieć. Więc z takiego poziomu czysto ekonomicznego, jeżeli nie bierzemy pod uwagę żadnych innych, to mogła być szansa. Jeżeli spojrzymy szerzej, z punktu widzenia społecznego, wydaje się, że trudno znaleźć pozytywne strony. Ale niektórzy mówią, okej, doceniliśmy to, że jesteśmy społeczeństwem, że możemy sobie pomóc, że jednak dla nas ważny jest drugi człowiek, że chcemy mieć z kimś kontakt, że samotność jest tragiczna. To też są refleksje, które są cenne w perspektywie czasu.
I one są bardzo istotne dla ekonomii, bo emocje w ekonomii, zaufanie, to ma też ogromny wpływ na funkcjonowanie, prawda?
Oczywiście.
I utrzymanie pewnych procesów.
Myślę, że warto dodać też to, że to podejście takie właśnie głównego nurtu w ekonomii zostało w ostatnim czasie, tak powiedziałam już wcześniej, zmiękczone przez różne badania, które właśnie są gdzieś z pogranicza, na przykład ekonomii behawioralnej, neuroekonomii, czy ekonomii eksperymentalnej, tych różnych obszarów takich właśnie mniej może empirycznych, gdzie liczymy twardo wskaźniki, a takich, które są właśnie gdzieś tam na obrzeżach psychologii, właśnie socjologii, one są niezwykle ważne w kontekście właśnie wyborów i zachowań człowieka.
Ale jest też coś takiego, że po tej euforii, która nastąpiła, kiedy przeszliśmy na gospodarkę wolnorynkową, kiedy liberalna demokracja zwyciężyła, uważaliśmy, że czeka nas po prostu wspaniały czas. Natomiast teraz najczęściej mówi się, że dobrze to już było. Ja co prawda w pewnym sensie prowokuję powrót do pytania o te prognozy, tak. Ale myślę, że z perspektywy tego, co w tej chwili mamy i z tej zmiany, jaka nastąpiła, i także zadań, jakie pani profesor postawiła przed światem, bo powiedziała pani, że nadzieją może być to, że procesy demokratyczne wejdą do Rosji, że homo sovieticus powoli będzie wymierał, a pojawi się nowy człowiek. Człowiek, który wierzy w demokrację, w wolność, w wartość życia, w wartość człowieka i tak dalej.
Panie redaktor, ja bardzo gorąco wierzę w demokrację. Wierzę także bardzo mocno w mechanizm rynkowy, w gospodarkę rynkową. Oczywiście także dopuszczam istnienie, można powiedzieć, w pewnych obszarach oczywiście i sens interwencjonizmu państwa. Jednocześnie myślę sobie, że w tym moim myśleniu jakby głównym zadaniem państwa jest bycie pewnym amortyzatorem różnych procesów, które zachodzą w rynku, eliminacja negatywnych stron rynku przez oczywiście pewien system instytucji, ale myślę sobie, że tak prowokacyjnie pani redaktor zapytała, ale ja powiem tak, ja uważam, że jest przed nami dobre. Dlaczego? Dlatego, że mamy różne odmiany tego rynku i mi najbardziej, tak pokazują badania, podoba się, jeżeli tak to mogę ująć, kapitalizm reński. Niemcy, Austria, Luksemburg, Szwajcaria to są kraje, gdzie można powiedzieć, że jest taka najbardziej pożądana forma mechanizmu rynkowego, soli rynkowego.
A co jest taką wyjątkową?
No właśnie, to, że ci ludzie według wszelkich badań żyją względnie relatywnie największym dobrobycie. Na czym on polega? On ma oczywiście całą masę swoich przejawów, ale takim znowu twardym, ekonomicznym przejawem jest to, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tych krajów jest względnie najwyższe. Z czego ono wynika? Ono znowu wynika z pieniędzy, chociaż dzisiaj widzimy, że można mieć pieniądze, nie mieć bezpieczeństwa, mamy wojnę. Ale proszę sobie wyobrazić, że przeciętny Niemiec czy Szwajcar na żywność wydaje zaledwie 13%, 11% swoich wydatków. A w Polsce? W Polsce w zeszłym roku wydaliśmy prawie 30%. Rozumiemy wszyscy, że jeżeli na rzeczy, które muszą być, jedzenie musi być i musimy gdzieś mieszkać, wydajemy zdecydowaną większość naszych dochodów, no to nam zostaje po prostu bardzo już niewiele.
Ale tak, oni są oszczędniejsi, a my kupujemy za dużo żywności.
Nie, to no,
jesteśmy, ale my jesteśmy też, marnotrawimy żywność.
Tak, o tym też chciałam się parę słów powiedzieć.
Tak, wrócimy do tego
pewnie, ale myślę, że wątkiem ważnym jest to, że jednak relacja tych wydatków właśnie podstawowych do poziomu dochodów tu jest klasyczna, bo mówimy o udziale, prawda? To, czy oni są
bardziej oszczędni. Z czego ona wynika właśnie, że oni wydają o wiele mniej na przykład na żywność niż my?
Mają wyższe dochody po prostu. Jeżeli wydajemy nawet co do wymiaru bezwzględnego, oni wydają oczywiście więcej, bo są wyższe ceny w Niemczech
czy w Szwajcarii.
Czyli
bierzemy wartość względną, a nie bezwzględną.
Udział. Raz jeszcze mówię udział. Jeżeli nie mówimy teraz o wartościach bezwzględnych, bo wiadomo, że taki Niemiec czy Austriak czy Szwajcar wydaje w przeliczeniu na wspólną walutę, to my wydajemy najmniej na żywność, bo nasze ceny są mimo wszystko jeszcze niższe niż w Niemczech czy w Szwajcarii chociażby. Ale co do udziału w dochodzie, to jest ledwie 13. To jest bardzo niewiele. To jest ponad 2,5-krotnie. Co do czego zmierzam? My jesteśmy relatywnie biedni w Europie, tak sobie powiedzmy jasno.
Nie, no wiemy o tym.
A jeżeli jesteśmy biedni, no to sprawa jest jasna, że skąd ta bieda wynika? No właśnie z tego, że te dochody są relatywnie niskie i właśnie takie wskaźniki, chociażby udziału wydatków na żywność i na mieszkania, to podaje nam GUS i koszyk inflacyjny to wskazuje, są blisko 50%. To jest bardzo dużo. Oczywiście był czas, kiedy wydawaliśmy 2/3. To byliśmy wtedy bardzo już biedni. Ale im społeczeństwa są bardziej rozwinięte, bardziej rynkowe i zamożniejsze, i dobrobyt jest wyższy, tym udział tych wydatków podstawowych do przeżycia koniecznych jest po prostu niższy.
No tak,
mają większy margines na inne rzeczy.
Ale on się zmienia na korzyść, więc to też jest taka optymistyczna, bo jednak kiedyś wydawaliśmy więcej.
Ale proszę zauważyć, że kiedy spojrzy się na koszyki inflacyjne, które GUS podaje regularnie co roku, to owszem, kiedyś było to prawie 2/3, ale jest taka dekada ostatnia, kiedy to się zatrzymało, a nawet odwróciło. My mieliśmy taki udział, kiedy widzieliśmy już, że wydatki na żywność, napoje bezalkoholowe to jest rząd 23-4%, mamy znowu 28%. Więc, a wiemy, wiemy, co się też stało z wydatkiem drugim, bardzo dużym w koszyku naszym, czyli utrzymywanie mieszkań i nośniki energii. Mhm. On też był na poziomie 18%. No proszę zerknąć na zeszły rok, to już jest ponad 20% grubo i będzie jeszcze więcej.
Będzie więcej,
mówimy o energii, o gazie, mówimy o śmieciach, o wodzie.
Mówimy też, no tutaj pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nie wiemy, jak państwo poradzi sobie z dystrybucją gazu, z prądem i tak dalej, w sytuacji, kiedy odcinamy się od dostaw z Rosji, prawda?
Tak.
Panie profesor, ponad 200 lat temu Kant napisał taki esej, którym pisze, że skoro Ziemia jest okrągła, to znaczy, że my się kręcimy po niej, odwiedzamy się, ale też nadeptujemy sobie na nogi. Ten esej jest, nie powiem, że modny, ale pojawia się w różnych kontekstach i jest różnie odczytywany. Jak pani spojrzy na niego jako ekonomistka?
Powiem tak, w ogóle, kiedy spojrzymy na różne myśli i na twórczość Kanta, to trzeba powiedzieć, że on jest nader aktualny nawet dzisiaj. I także w ekonomii, także w polityce, bo wiadomo, że to ze sobą dosyć blisko jest. Ekonomia z polityką, można powiedzieć, wręcz że dwie siostry. Powiem, że kiedy spoglądam na myśli Kanta, to powiem, że tych wzorów, jak żyć dzisiaj, może minęło lat 200, znajduje bardzo wiele. Nie o wszystkich tutaj dzisiaj będziemy mogli sobie powiedzieć, ale chociaż o kilku takich, które są, jak powiedziałam, nadal aktualne. Przede wszystkim takie indywidualne podejście do człowieka jako jednostki, ale kogoś, kto jest oczywiście częścią ludzkości, jednocześnie jest istotą społeczną i ekonomiczną. Inny wymiar chociażby to, żeby uprawiać jednak politykę w sposób moralny i zgodny z prawem. Daleko nam do tego cały czas jeszcze i musimy dużo w tym temacie zrobić. A coś, co chyba jest najbardziej dziś aktualne i czego chyba nie ma w tym eseju, ale w innych utworach Kanta, to to, żeby szanować postanowienia traktatu wiecznego pokoju. My tego nie mamy. Minęło 200 lat. Kant wtedy już nawoływał tego, że to jest kluczowe. Oczywiście on pokazuje pewne starcia tego, żeby być, szanować człowieczeństwo, szanować człowieka.
No to nadeptywanie sobie na nogi. Panie profesor, nadeptujemy sobie, bo to, że się odwiedzamy i tak dalej, to rzeczywiście tworzy pewną wspólnotę nawet obywatelską.
Tak.
Takie. Ale nadeptujemy sobie na nogi. Tak pomyślałam sobie, jak to rozumieć, jak to odczytywać z takiego ekonomicznego punktu widzenia.
Znaczy, oczywiście możemy powiedzieć tak bardzo
tak wprost.
Przyziemnie i wprost, że może nas jest za dużo na ziemi i że może będzie nam...
Będziemy walczyć o miejsce,
o żywność,
o sposoby
produkcji żywności, o pracę, o różne inne rynki. Ale myślę sobie też o tym, że Kant pokazywał, że właśnie globalizacja jest takim problemem, które uprzedmiotawia człowieka. A jemu chodziło o to, żebyśmy byli podmiotem. Wiadomo, że nade wszystko biorą tam prym, czy wiodą interesy ekonomiczne, prymat pieniądza, prymat majątku. I to jest taka sprzeczność, która już wtedy była widoczna. I to jest niesamowite, żeby nie dopuścić tego, żeby właśnie nas uprzedmiotowić. Mimo, że nas jest dużo, będziemy sobie deptać właśnie po nogach, ale żebyśmy ciągle byli podmiotami, żebyśmy byli ludźmi także wobec siebie.
Chociaż i to się nie do końca sprawdza, ponieważ no, nie depczemy sobie po nogach w takim znaczeniu, jakim myślał Kant. Niestety depczemy sobie w zupełnie innym sensie. Pani profesor, Rydwan Ognia, Vangelis, to jest utwór, który pani wybrała i jego fragment teraz posłuchajmy. Z tego fragmentu.
Thank you.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest pani profesor, doktor habilitowana Anna Matuszczak, ekonomistka. Pani profesor, chciałoby się słuchać tego utworu jeszcze dłużej, chociaż przyznam szczerze, że zarówno tytuł, jak i muzyka, no tak, ja odbieram to bardzo emocjonalnie.
Ja także i skoro pani redaktor dała mi taką możliwość, żeby właśnie sobie wybrać, to pomyślałam właśnie o nim, bo on pokazuje mi, że ten utwór kojarzy mi się z naszym rodzinnym wejściem na rysy. Parę lat temu szliśmy wówczas niemal całą rodziną, z najmłodszym także dzieckiem. Uprzedzę państwa, że my chodzimy dosyć dużo, jesteśmy przygotowani świadomymi turystami górskimi. Kochamy Tatry i polskie góry. I to było wejście, na które czekaliśmy bardzo wiele lat. Poczekaliśmy oczywiście na dobrą pogodę i dobre warunki. I właśnie w chacie pod rysami, bo chodziliśmy od strony słowackiej, ze schronisku, które może wielu z państwa zna, kojarzy, było tam. Stał rozklekotany fortepian, na którym moja córka po wejściu na szczyt zagrała właśnie Rydwany Ognia i pamiętam, że piliśmy polokoktę i słuchaliśmy Rydwanów jako czegoś, co właśnie było zwieńczeniem naszego wysiłku i takich wieloletnich oczekiwań, żeby się udało ten cel osiągnąć.
Bardzo miłe wspomnienie, ale trzeba przyznać, że słuchając tej muzyki, człowiek zadaje sobie pytanie, jak to jest, że ktoś potrafi dać światu takie dźwięki, a ktoś inny potrafi odbierać wszystko.
Zdecydowanie.
Pani profesor, ja wspomniałam na początku, że pani zajmuje się między innymi gospodarką żywnościową, dlatego też tak od razu zapytam, jak to jest? Bo też pani się zajmuje zrównoważonym rozwojem, procesami zrównoważonego rozwoju. Jak to jest? Świat jest dziś podzielony na dwa obszary. Na ten, który, na świat ludzi sytych, nawet przejedzonych i świat ludzi głodnych. Jak w tym kontekście mamy rozumieć problem, który stawia też Unia Europejska i o którym się mówi na świecie, który się mieści w haśle zrównoważony rozwój?
Rozwój zrównoważony jest pojęciem wielopłaszczyznowym. Taką definicją, która mi przyświeca, takim pojęciem, które jest mi najbliższe, jest takowa, kiedy mówimy o tym, że w pewien sposób harmonijny osiągamy efektywność ekonomiczną, zachowując pewną sprawiedliwość społeczną i nie szkodzimy, nie zubożamy środowiska naturalnego. Oczywiście co do idei, to jest przepiękna definicja. Dużo gorzej jest z jej konkretyzacją i z realizacją. I to widzimy na przeróżnych poziomach, bo pomyślcie sobie państwo, że ekonomia do tej pory, o czym już powiedziałam, raczej była zamknięta w takim dosyć mocno ściśniętym gorsecie mikroekonomicznym. Czyli jednostka, myślenie racjonalne i efekty ekonomiczne. A tu się nagle okazuje, że musimy z tego gorsetu ciasnego się troszeczkę uwolnić, bo są jeszcze inne płaszczyzny ważne, jak płaszczyzna społeczna i środowiskowa. I te trzy łady właśnie ekonomiczne, ale też społeczny i środowiskowy, powinny być w harmonii, żebyśmy mogli mówić o rozwoju zrównoważonym. Jest to potwornie trudne, dlatego że to, co jest dobre dla jednostki, wcale niekoniecznie jest dobre dla ogółu społeczeństwa. Tak już mówiąc językiem może mniej naukowym.
Tak.
Powiem państwu
przykład.
Podając przykład. Mamy już wiosna na horyzoncie, ale jeszcze jest zimno. I wiadomo, że potrzebujemy ogrzewania w domu. I teraz sobie państwo pomyślcie, że pójdę do mojego domu i rozpalę moją kozę i wrzucę do niej śmieci. I będzie mi całkiem ciepło w tym moim domu. I będzie mi bardzo dobrze i nie zapłacę za jakiś ekogroszek czy za gaz. Więc ekonomicznie będę bardzo zadowolona i będzie mi bardzo dobrze. Ale pytanie, co będzie w kontekście chociażby mojej emisji z komina. Gdyby tak zrobiło, nie wiem, wszyscy mieszkańcy mojej miejscowości, to byśmy się po prostu udusili. Także trzeba widzieć, że interes jednostki i to, że ona sobie maksymalizuje swoją użyteczność, mówiąc brzydko, zrobi sobie dobrze, to wcale nie jest tak, że będzie to w zgodzie z interesem makroekonomicznym. I my takich sprzeczności w gospodarce mamy, proszę państwa, bardzo wiele. Pomyślmy sobie o innej sprzeczności. Na przykład taki producent żywności. On tak, po pierwsze musi zabezpieczyć żywnościowo, no bo wszyscy musimy jeść. Mamy przymus konsumpcji. Każdy z nas musi trzykrotnie, niektórzy pięciokrotnie w ciągu dnia muszą skonsumować. Nie myślimy, bo my jesteśmy względnie zamożni w Europie. Nie, na tle świata oczywiście. Nie myślimy, skąd to jedzenie się bierze, kto je produkuje, czy to się opłaca. Rolnik nam musi to dostarczyć. On jednocześnie powinien to robić zgodnie z tym, żeby zachować bioróżnorodność, wodę, powietrze, glebę, a jeszcze musi to robić w ten sposób, żeby miał dochody. I to są trzy płaszczyzny sprzeczne wobec siebie.
Tak, ale ja wrócę do tego pierwszego, bo pani profesor mówi, że wróci pani do domu, wyrzuci pani tam jakieś śmieci i tak dalej i będzie pani ciepło. Z punktu widzenia pani jako jednostki jest to korzystne, dla środowiska nie. Ale to jest przecież bardzo krótkowzroczna polityka, bo pani też tym powietrzem na zewnątrz oddycha i za chwilę będzie pani musiała kupować leki, bo będzie pani chora, chodzić do lekarza i tak dalej, i tak dalej.
Więc to jest absolutna prawda, pani redaktor, ale problem jest taki, że my jesteśmy jako jednostki, jako ludzie dosyć krótkowzroczni. To znaczy mamy dzisiaj jakiś budżet, mamy w kieszeni jakieś pieniądze i oczywiście świadomość tych procesów jest kluczowa. Ja uważam, że w ogóle, żeby rozwój zrównoważony w ogóle mógł być aplikowany, konkretyzowany, to oczywiście musi być instytucja, która nas po części do tego przymusi, ale drugą nogą jest absolutnie świadomość. Dlatego też edukacja, świadomość młodego człowieka, że kiedy on właśnie śmieci, kiedy on wyrzuca gdzieś tam właśnie albo pali, albo coś jeszcze robi innego, co nie jest korzystne, to się zawsze do niego wróci. Mamy przykłady, spójrzmy na przykład na Holandię. Holandia jest, śmiejemy się, że w Holandii jest więcej, czy też w Belgii, w ogóle w tych krajach Beneluxu, ale w tych krajach jest więcej trzody chlewnej, czy bydła niż innych obywateli. Ale jest jasne, że z tego, to oczywiście jest duża produkcja, zarówno mięsna, jak i mleczna, świetnie. Z tego są dochody, świetnie. Ale pytanie jest takie, a co robią Holendrzy, czy inni wkoło, którzy produkują na przykład z odchodami tych zwierząt? Co robili Holendrzy? Holendrzy regularnie wylewali gnojowisy na pola. No, państwo rozumieją, że ziemia ma swoją absorpcję różnych tego typu związków, ale finalnie okazało się, że zrobili sobie krzywdę, bo to zimą spływało do rowów melioracyjnych, została wybita totalnie życie, mówiąc najkrócej, w tych rowach, już nie wchodząc w gatunki tych zwierząt. I finalnie to się tak skończyło, że potem było więcej szkodników na polach. I to wróciło do nich, także do ich kieszeni. Dostali, mówiąc brzydko, po kieszeni. Stąd też okazało się, że myślimy dosyć krótko, niestety. Perspektywa naszego myślenia jest dziś, może jutro, ale niedługookresowo.
Jeśli mówimy o żywności, o produkcji żywności, to powiedzmy, ja bym wróciła jeszcze do tego podziału świata na sytych i głodnych. Co w ogóle robimy w tej kwestii? My jako Europa i my jako ludzie.
Powiem tak, dane, które mamy z różnych agend dostarczane, wskazują, że jeżeli chodzi o kwestie chociażby głodu, ubóstwa, oczywiście mówimy o skrajnym ubóstwie, ten zakres się zmniejsza. Więc można powiedzieć, że masa różnych działań pomocowych w pewien sposób, oczywiście nie do końca, jest skuteczna.
A jak, które są najbardziej skuteczne?
To jest trudne pytanie, dlatego że pytanie, gdzie my pomagamy i komu.
Jeżeli i, w na przykład, i w jaki sposób? I
oczywiście w jaki sposób. Oczywiście my wiemy, że najlepiej dać oczywiście wędkę, nie rybę, tak, żeby tych ludzi... Wiemy, że w ogóle kluczem jest edukacja. I w ogóle wyjście z takiego zaklętego kręgu ubóstwa, co jest potwornie trudne mentalnie. Ekonomia tutaj bardzo mocno, że tak powiem, ociera się o kwestie znowu behawioralne, bo my wiemy, że mamy różne badania, chociażby pokazujące slumsy brazylijskie, gdzie widzimy, że mamy kolejne pokolenia rosnące w tym ubóstwie, w tej biedzie, takiej skrajnej. I my widzimy już dzisiaj, że tylko edukacja tych dzieci, wyrwanie dzieci, nawet już niedorosłych, z tego, no właśnie, zaklętych kręgów ubóstwa jest receptą na to, żeby one mogły żyć w innych warunkach.
Żeby ubóstwo nie było dziedziczone.
To jest najgorsze, co może zdarzyć się. Mhm. Dziedziczenie bezradności, ubóstwa, roszczeniowości wobec instytucji różnych, ale niestety...
Myśmy to przerabiali w PGR-ach między innymi, gdzie ubóstwo, bezrobocie było dziedziczone.
Tam skala jest ogromna, ale trzeba powiedzieć sobie też, że efektywność tych działań jest niestety niespodziewana, znaczy spodziewaliśmy się, że będzie większa. To jest, proszę sobie wyobrazić, 1 na 10. Przy ogromnych środkach ktoś na to wydaje, więc to jest niewiele. Ale co my robimy? Jeżeli chodzi o takie podwórko może nasze, tylko krajowe, powiem tak, no wrócimy teraz do tego marnotrawstwa żywności. Polska nie jest najbogatszym krajem, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Na tle świata owszem, jesteśmy, powiedzmy sobie, w tej 1/5 zamożniejszych. A proszę sobie wyobrazić, że my marnujemy w Polsce 9 milionów ton żywności. Gdyby to przeliczyć na pieniądze, to okaże się, że każdy z nas wyrzuca rocznie 3000 złotych. To są duże pieniądze, bo jeżeli mamy rodzinę czteroosobową, 4 razy to są porządne wakacje raz w roku. I to jest duży problem. Oczywiście ja uważam, że zawsze należy zacząć od siebie. To jest kluczowa sprawa. Jeżeli zaczniemy od siebie, to świat będzie lepszy. I powiem tak, oczywiście mamy rozwiązania instytucjonalne typu ustawa na przykład, która przeciwdziała marnotrawieniu żywności. I mamy, to jest dosyć świeża rzecz z zeszłego roku, różne w tym aspekcie legislacje, ale także różne aplikacje, które tworzą ludzie. Na przykład Too Good To Go, którą może każdy z nas zainstalować sobie w telefonie i spróbować uratować raz czy drugi jakąś żywność. Na przykład Foodsi. Więc uważam, że świadomość tego jest i to się dzieje. I też widzę te małe kroki. I jak mówię, zacznijmy od siebie.
Ja tak z niepokojem patrzę na pewne informacje, które ostrzegają mnie przed zakupem takich czy innej żywności, mówiąc o tym, że no owszem, Polska jest producentem żywności, że jakość tej żywności jest bardzo wysoka, stąd mamy rynki zbytu, ale z drugiej strony mówi się, że wiele produktów zawiera, no wręcz nazwijmy wprost, rakotwórcze substancje, które powodują, że no zjadając równocześnie zaczynamy pracować na własną chorobę. Tylko zjadając to, jak ten problem w ogóle funkcjonuje?
Pani redaktor, to jest taki problem, który student ma przekazany w ciągu 30 godzin wykładu akademickiego, bo jest to problem bardzo szeroki. Faktycznie można powiedzieć
sobie... Ale student ekonomii.
Tak, student ekonomii.
No, a powiem pozostali? Tak.
Wracamy znowu do punktu wyjścia naszej dzisiejszej rozmowy, że skąd się bierze żywność, która może być, ona oczywiście jest zdrową żywnością, ponieważ ona musi być dopuszczona do jakiegoś tam obrotu. Mamy wypadki, kiedy się okazuje, że coś musimy wycofać z rynku. Ale my wiemy o tym, że znowu się rodzi pewna pokusa w producencie, żeby zaoszczędzić może jakiegoś surowca, dać coś tańszego, dać jakiś zamiennik. I my wiemy o tym, że...
Poprawić...
Walory smakowe i zapachowe, które możemy dzisiaj świetnie zrobić.
I
mamy także trwałość, kolor. I oczywiście znowu, ja gorąco wierzę w taką inicjatywę oddolną. To konsument musi wymusić na producencie żywności jej jakość.
Są nie oczywiście, kupując.
Są jakieś, mamy całą masę systemów zapewnienia jakości dzisiaj.
No
mamy mnóstwo tego, żeby to sprawdzić i utrzymać. Też agent różnych, jeżeli chodzi o instytucje. Ale to konsument musi wymóc. Jeżeli konsument będzie kupował jajka z trójką, z przodu, to będzie ciągle producent, który będzie te jajka oczywiście robił. Mówimy o kurach, które są traktowane oczywiście w chowie laktowym.
Ale dlaczego dopuszcza się takie produkty na rynek? Skoro one są, no mamy mnóstwo instytucji, mamy zapewnioną kontrolę jakości żywności pod tym względem, bo przecież państwo w tym momencie też traci nie tylko konsument, ale państwo, bo musi łożyć potem na służbę zdrowia.
Ale ta żywność nie jest niezdrowa. Pytanie jest, ile my jej zjemy? My mamy pewne legislacje i unijne, i krajowe, które nam mówią o tym, ile dopuszczalnych różnych substancji z E, listy takiej czy innej, może być w danym produkcie. Pytanie, czy my zjemy tego 3 kilo, czy zjemy to raz na rok, bo to jest po prostu coś po prostu śmieciowego, niezdrowego.
Ale czy powinniśmy w ogóle na rynku mieć taką możliwość, żeby kupować takie jedzenie?
To znowu jest nasza świadomość. Pytanie, czy my możemy zabronić?
A to nie jest świadomość, to nie jest mechanizm regulacyjny z obszaru ekonomii?
Może być taki oczywiście mechanizm. My możemy powiedzieć, oczywiście nie wycofajmy z rynku, nie wiem, napoje słodzone, bo one są niezdrowe, mamy problem z cukrzycą, z nadwagą, z otyłością bardzo młodych ludzi. Wycofajmy wszystkiego rodzaju różne, nie wiem, chipsy, słodycze wycofajmy, też są oczywiście niezdrowe. Ale teraz pytanie, gdzie jest granica niezdrowości? Nie powinniśmy jeść mięsa tyle, ile jemy. A jemy jego za dużo. To też jest czynnik kancerogenny, prawda? Który mamy dzisiaj zupełnie inną piramidę żywności. A może powinniśmy nakazać? W piramidzie żywności na dole mamy dzisiaj ruch. No to nakażmy teraz, żeby każdy się ruszał codziennie po godzinie. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? No nie wydaje mi się. Dlatego też no mamy też demokrację, mamy wolny kraj, mamy wolny wybór. No więc właśnie. My oczywiście to, o czym pani powiedziała, obserwujemy chociażby w Stanach Zjednoczonych. Tam mamy takie systemy pomocowe związane z tym, że wspomaga się osoby, które są mniej zamożne, dając im różne bony na żywność. Okazało się, że to był straszny pomysł. Po wielu latach oczywiście. Bo co robiły te osoby z tymi bonami? Szły do sklepu i wydawały te bony na żywność śmieciową. To skutkowało otyłością, chorobami.
Taniej, tak, żeby więcej kupić.
Że ci ludzie oczywiście mają nadwagę, ale są niedożywieni. Oni na przykład nie mogą wejść na rynki pracy, bo są ciągle chorzy. Fatalnie.
Pani profesor, myśmy nie dotknęły tu wielu zagadnień, które pani bada. Dlatego zapytam wprost. Co jest właściwie przedmiotem największego pani niepokoju? To już tak podsumowując naszą rozmowę.
Myślę sobie, że może nie powiedziałabym niepokoju, tylko tego pewnej takiej mojej niemocy jako badacza. i tego, czego szukamy dzisiaj. Na przykład jednym z takich obszarów, myślę, że ważnych jest to, o czym też już dzisiaj gdzieś napomknęłam, jak to zrobić, my to usiłujemy oczywiście robić, ale to nie jest ciągle tak, jakbyśmy pewnie chcieli, jak to zrobić, żeby w rachunku ekonomicznym można było uwzględniać właśnie efekty zewnętrzne, pozytywne i negatywne. To jest bardzo trudne, bo na przykład, już tak mówiąc językiem prostym, jeżeli mamy rolnika i rolnik produkuje, to my wiemy o tym, że on może mieć z tej produkcji, swojej działalności efekty negatywne, zewnętrzne i pozytywne. On może się przyczynić do tego, że będzie wyższa bioróżnorodność, lepsze powietrze, lepsza woda, ale może być też odwrotnie. On może tak skazić tam wody gruntowe i gleby, że będzie bardzo źle. Ale my tego w rachunku ekonomicznym nie widzimy. On robi rachunek bardzo prosty. Przychody minus koszty i ma dochód. Czy w rachunku tym jest to? Nie ma. I to jest dla mnie, myślę, że dosyć duży problem. Jeszcze dużo mam innych problemów, ale myślę, że ten jest chyba takim, który mnie obecnie najmocniej zajmuje i myślę, że na którym warto się też pochylić.
Tak, ale konsekwentnie pani wskazała tutaj problem edukacji. Edukacji rozumianej naprawdę bardzo szeroko. Budowanie świadomości i w producentach, i w konsumentach, i w ogóle we wszystkich nas jest kluczem do tego, żebyśmy uniknęli wielu problemów, ale przede wszystkim, żeby ten świat był bardziej przyjazny ludziom. Pani profesor, wybrała pani na zakończenie naszego spotkania ze słuchaczami fragment utworu Adele Rolling in the Deep. Jak pani to tłumaczy? No wkręcanie. Jak pani to tłumaczy? Bo ja mam z tym pewien problem.
Niech mogę nie tłumaczę, ale myślę sobie, że kiedy patrzę na Adele, którą z różnych powodów cenię, ale też ma ona oczywiście swoje za uszami, to myślę sobie o wiecie, która też w pewnym sensie wstała z popiołów i pokazała światu, że potrafi. To jest taki utwór, którego lubię często słuchać na maksa w samochodzie, kiedy jadę sama, który mnie też tak jakoś motywuje do działania i do tego, żeby być lepszym, zacząć od siebie i dalej edukować, bo to jest myślę, że kluczowa sprawa.
To jeszcze muszę dopytać, a czego słuchają pani dzieci?
Żebym ja to nadążyła. Tak, dzieci moje są w różnym wieku. Mój syn słucha czegoś, co w ogóle nie potrafię powtórzyć. Moje córki teraz są na etapie Billie Eilish i różnych innych twórców, które też nie potrafię za bardzo powtórzyć, ale oczywiście słucham.
Ile córek?
Mam 3 córki i syna. Maturzysta i pierwszoklasistka, która najmłodsza, która chodzi do szkoły podstawowej.
No i tutaj ten wybór chyba jest jeszcze inny, bo to jest chyba na etapie jej stary niedźwiedź mocno śpi, tak? Czy nie? Już
powiem,
nie?
Że kiedy jest taka duża rodzina i są dzieci starsze i młodsze, to te młodsze mają faktycznie dosyć spore przyspieszenie w stosunku do tych starszych, bo mają wzorce, które bardzo by chciały naśladować i to też jest bardzo ciekawa obserwacja taka społeczna i też w pewnym sensie ekonomiczna.
Nie wychodzi pani spoza rolę ekonomistki, jak widzę, nawet jako mama?
Powiem, że bardzo lubię moim dzieciom bardzo prosto powiedzieć o procesach ekonomicznych. Mieliśmy dyskusję wczoraj właśnie w kuchni przy kolacji, jak to jest z tym, że euro kosztuje prawie 5 zł i skąd to się bierze, że to kosztuje. I kiedy powiedziałam moim dzieciom, że euro czy dolar to jest tak samo jak z pietruszką czy z truskawkami, na które jest popyt, podaż, jest ich cena, to cieszę się, że słuchały i widziałam, że są zainteresowane i że zrozumiały. I powiem, że ważne dla mnie jest to, żeby im pewne rzeczy wyjaśniać, bo póki co żaden z nich się nie szykuje, żeby miał być ekonomistą. A trzeba świat rozumieć za oknem, bo on decyduje później o tym, co się będzie działo z nami.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo właśnie dlatego panią zaprosiłam do studia, żeby pani mogła nam pewne rzeczy wyjaśnić. No i nawet na takim przykładzie pietruszki, marchewki, truskawek i euro. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję również państwu i posłuchajmy teraz Adele, Rolling in the Deep.
Bardzo, bardzo dziękuję. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing